Jedyna taka okazja, jak ją wykorzystać, to tytuł dzisiejszego kazania z Księgi Kaznodziei, 11 rozdziału. No i pytanie do Was na dzień dobry. Czy warto korzystać z okazji? Tak?
Potem będzie żałować.
Zależy z jakich.
Zależy z jakich, okej. Okazja czyni złodzieja na przykład. Słucham?
Okazja demaskuje.
Albo demaskuje, to prawda. No dobrze, zacznę od takiej krótkiej historii. Z początku lutego, bardzo niedawno to się wydarzyło, taki sklep internetowy, Morele.net, się zaczął bardzo intensywnie ogłaszać w internecie. To jest sklep, który handluje sprzętem elektronicznym. No i właśnie, w trakcie tej intensywnej kampanii reklamowej starał się dotrzeć do młodych ludzi, którym zależy na posiadaniu wysokiej klasy komputerów i którzy jakimś cudem mają na to pieniądze. No i w trakcie tej kampanii na stronie tego sklepu wystąpił błąd, który sprawił, że laptop, który normalnie kosztował 7699 zł, został przeceniony do 10. Można go było też kupić na raty w wysokości 97 groszy miesięcznie oraz wykupić dodatkowy rok gwarancji za złotówkę. I nie mamy tutaj żadnego abonamentu. No i nie umknęło to uwadze internautów, bo to była jedyna taka okazja. Jak ją wykorzystać, pomyśleli. I zaczęli masowo zamawiać przecenionego laptopa oraz kilka innych modeli, których ceny zostały w podobny sposób obniżone przez jakiś błąd na stronie. Zamówiono około 6 tysięcy produktów o łącznej wartości szacowanej na około 50 milionów złotych. Na stronie internetowej szybko zaczęły się pojawiać radosne komentarze w stylu: kupiłem ten laptop i czekam na przesyłkę. W cenie 10 zł myślę, że mogli dać trochę większą pojemność dysku, ale nie ma na co narzekać. Albo: wygląd mógłby być ciut lepszy, ale za 10 zł nie można oczekiwać jakości wykonania, jak w droższych laptopach. Jedna osoba nawet stwierdziła, że ten laptop jest tak tani, że taniej będzie kupić go i użyć go jako deski do krojenia zamiast takiej zwykłej drewnianej. I napisała: od dawna, to napisał w zasadzie, od dawna szukałem dobrej deski do krojenia i udało się. Deska do krojenia z radiem. Od dzisiaj siekanie warzyw w kuchni przeniesie się w inny wymiar doznań. Plusy: cena. Drewniane deski to koszt około 15 zł, a ta z tworzyw sztucznych za jedynie 10 zł. Funkcja radia: wbudowany wentylator skutecznie odprowadza opary z cebuli. Więc mieli radochę internauci. Jedyna taka okazja, jak ją wykorzystać? No, sklep oczywiście odciął się od promocji i nie zrealizował zamówień. Sfrustrowało to niektórych klientów, którzy byli święcie przekonani, że ich laptopy za 10 zł już są w drodze, ale za to ocaliło sklep od katastrofy finansowej. Jedyna taka okazja okazała się nie być żadną okazją, a jedynie stratą czasu i nerwów. Ale to nie znaczy, że w życiu nie pojawiają się prawdziwe okazje. Powiedziałbym nawet, że samo życie jest daną nam od Boga okazją. Okazją do tego, żeby jak najlepiej wykorzystać nasz czas tutaj, nasz czas w upadłym świecie. To jedyna taka okazja i nie dostaniesz następnej. Jeśli za 10 lat stwierdzisz, że ostatnie 10 lat twojego życia poszło na marne, to nie będziesz już w stanie cofnąć się do tego punktu, w którym teraz jesteś i zacząć wszystkiego od nowa. Może uda ci się coś naprawić w przyszłości, ale te 10 lat, które minęło, już się nie powtórzy. Tak samo w chwili, gdy umrzesz, to co za tobą zostało, po prostu już takie będzie. Dobre i złe decyzje podjęte przez ciebie w trakcie twojego życia nie podlegają edycji po fakcie. Bo życie to nie gra, którą można powtarzać od dowolnego momentu. Masz jedną okazję, żeby dobrze je wykorzystać. Nie zmarnuj jej. I dochodzimy dzisiaj do pewnego podsumowania tego, czego kaznodzieja próbował nas nauczyć w swojej księdze. Mamy rozdział 11, potem będzie 12, i to już jest taka konkluzja, naprawdę koniec, podsumowanie, może jeszcze jakieś takie ostateczne wnioski. I to dzisiejsze podsumowanie, czy pierwszą część tego podsumowania, zawrę w trzech myślach, które mają nam pokazać, jak najlepiej wykorzystać nam tą daną przez Boga okazję, no właśnie, jaką jest nasze życie w upadłym świecie. Ale dlaczego w ogóle mielibyśmy chcieć to wykorzystać? Dlaczego powinno nam na tym zależeć? Pytam się. Was. Bo to się podoba Bogu. Bo drugiej nie będzie, tak jak mówiłem. W sensie, jeżeli zostaniemy zbawieni, to będzie, ale to już będzie coś nowego, innego. A to tu i teraz jest tylko jedno.
Bo tylko to ma sens.
Bo tylko to ma sens. Bo nikt nie chciałby zmarnować życia. A zmarnowanie tej okazji to jest zmarnowanie życia, dosłownie. I bo Bóg nas z tego rozliczy na koniec. To nie jest neutralne. To nie jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. To jest nasza sprawa przed Bogiem. Dobrze, więc pomodlę się, przeczytamy tekst i potem przejdziemy do trzech myśli z tego tekstu. Panie, dziękujemy Ci za tą jedyną i niepowtarzalną okazję, jaką nam dałeś, żeby to życie tutaj w upadłym świecie przeżyć, wykorzystać, zrobić z nim coś dobrego, coś, co będzie podobać się Tobie i coś, co sprawi, że kiedy przystaniemy przed Tobą, to nie będziemy się tego wstydzić. I prosimy Cię, żebyś nas tego uczył, żebyś pomógł nam naprawdę nie zmarnować tej okazji, a wykorzystać ją najlepiej, jak to tylko możliwe. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Więc Księga Kaznodziei, 11 rozdział. Puszczaj swój chleb po powierzchni wody. Minie wiele dni, lecz odnajdziesz go. Rozdziel dział między 7, a nawet między 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście przydarzy się na ziemi. Gdy chmury są pełne, na ziemię spada deszcz, a drzewo tam leży, gdzie padło, na północ lub na południe. Kto zważa na wiatr, nie będzie siał. Kto śledzi bieg chmur, nie będzie żał. Jak nie znasz drogi ducha do płodu w łonie brzemiennej, tak nie poznasz dzieła Boga, który czyni wszystko. Siej swoje ziarno z rana, nie daj rękom odpocząć do wieczora, bo nie wiesz, co się powiedzie, to czy tamto, czy też w obu przypadkach uda się tak samo. Słodkie jest światło i dobrze oczom widzieć słońce. Jeśli zatem człowiek żyje wiele lat, niech się w nich wszystkich cieszy, lecz niech pamięta, dni mrocznych będzie wiele, a to, co niesie przyszłość, jest marnością. Ciesz się, młody człowieku, w czasie swej młodości. Korzystaj z radości serca, póki ona trwa. Idź, dokąd wzywa cię serce lub dokąd wiodą oczy. Wiedz jednak, że za to wszystko Bóg cię zawezwie na sąd. Nie skupiaj uwagi na troskach, pokonuj słabości ciała, bo młodość też w swym rozkwicie jest marnością. Więc jak wykorzystać naszą okazję? Po pierwsze, przez mądrą rozrzutność. To jest z pierwszych dwóch wersetów. I w tłumaczeniu, z którego korzystam na początku rozdziału, ten pierwszy werset, znajdujemy wyrażenie, które prawdopodobnie jest dla nas niezrozumiałe. Puszczaj swój chleb po powierzchni wody, a minie wiele dni, lecz odnajdziesz go. To jest taki hebrajski związek frazeologiczny. My mamy w Polsce też swoje. Na przykład diabeł tkwi w szczegółach. Co to znaczy? Tak. To znaczy, taka słownikowa definicja, najtrudniejsze do rozwiązania jest to, co z pozoru wydaje się błahe. Bo jak wejdziemy w szczegóły, to okaże się, że tam właśnie coś, jakiś diabeł się ukrywa. Nie? A jakby to przeczytać dosłownie, to byśmy mogli sobie pomyśleć, że gdzieś w szczegółach, na przykład za drobnym druszkiem małej umowy jakiejś, taki mały diabełek się chowa za tymi literkami. No. Jakby to nie ma sensu. Nie? I tak samo jest tutaj. Puszczaj swój chleb po powierzchni wody. Nie mówi dosłownie o tym, że mamy iść nad wodę i rzucać chleb kaczkom. Mówi o tym, że mamy dzielić się naszym chlebem. Dlatego też w Biblii Warszawskiej przetłumaczono ten fragment jako rozdawaj swój chleb w obfitości. Myślę, że akurat w tym miejscu to tłumaczenie o wiele bardziej jest dla nas zrozumiałe. Ale nie chodzi tylko o rozdawanie chleba. Chodzi o dzielenie się tym, co mamy, z tymi, którzy tego potrzebują. Innymi słowy, mowa jest tutaj o hojności. Dziel się tym, co masz. Nie trzymaj tego tylko dla siebie. Rób tak, a zobaczysz, że dobro wraca. Działa tutaj zasada, o której w innym miejscu pisał apostoł Paweł. Kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Dobro wraca. Bądź oszczędny w dzieleniu się swoim dobrem, a nie otrzymasz zbyt wiele z powrotem. Bądź rozrzutny, a to, co rozrzucisz, w cudzysłowie, po jakimś czasie wróci do ciebie z nawiązką. Więc co takiego możemy rozrzucać? Jakieś pomysły? Słowo, uśmiech. Pomoc, nadzieja.
Pieniążki.
Ewangelię. Ja wynotowałem sobie trzy, na których chciałem się skupić. Wiem, że jest właśnie dużo więcej. Więc po pierwsze czas możemy rozrzucać. Doba każdego z nas liczy 24 godziny. I jakby tutaj nie ma ludzi bardziej i mniej uprzywilejowanych. Każdy ma 24 godziny. Nawet Pan Jezus miał 24 godziny, kiedy był tutaj. I decydujemy o tym, czym ją zapełnimy. Wiadomo, że są różne okoliczności, które nas popychają do jednego lub drugiego, ale koniec końców to zawsze jest nasza decyzja. To my coś robimy w danym czasie albo czegoś nie robimy. I możemy przeznaczyć 100% naszego czasu na samych siebie. Wszystko, czego mi trzeba i wszystko, na co ja mam ochotę. Na przykład studia, spanie, hobby, odpoczynek, zakupy. Mogę to wszystko robić tak, żeby to kręciło się tylko i wyłącznie wokół mnie. Ale jeżeli 100% mojego czasu będzie obracało się wokół mnie, to ani minuty nie poświęcę na służbę Bogu czy pomoc potrzebującym. Chyba, że znowu będę to robił, żeby napompować swojego czy coś w tym stylu. Nie oczekuj wtedy, że ktokolwiek będzie zainteresowany, żeby poświęcić czas Tobie. Dlaczego ktoś miałby Ci coś dać, skoro Ty nic nie dajesz od siebie? Więc po pierwsze czas. Po drugie, pieniądze. To sobie wynotowałem, bo to niestety trudny temat wśród chrześcijan. Jedna z częstszych przyczyn konfliktów w Kościele. Coś, co często zazdrośnie chcemy mieć tylko dla siebie. Nie wszyscy, nie zawsze, ale jednak taka pokusa jest silna wśród chrześcijan. Dlaczego nie mielibyśmy być rozrzutni również w tej dziedzinie? Warto zadać sobie pytanie, dlaczego nie miałbym być bardziej ofiarny? Dlaczego? Już nie mówię o jakichś konkretnych kwotach, decyzjach, ale dlaczego nie miałbym być bardziej ofiarny, niż jestem w tym momencie? Jestem pewien, że znajdziemy wiele argumentów na nie. Na przykład strach, wynikający z braku zaufania do Boga. Albo taką naszą pychę i egoizm, które mówią nam, że to, co mamy, należy się tylko nam. No bo to jest moje. Co komu do tego? Znajdziemy tam lenistwo, które podpowiada nam, że robimy już wystarczająco wiele. Znajdziemy tam przywiązanie do różnych rzeczy materialnych, bez których nie wyobrażamy sobie życia, a które kosztują. Zatrzymaj swoje pieniądze, ale nie oczekuj, że przyniosą ci prawdziwe korzyści. Rozrzucaj je, znowu w cudzysłowie, a po wielu dniach zobaczysz, że Bóg zwróci ci te pieniądze w rzeczach, które mają od nich o wiele większą wartość. A może do tego pobłogosławi ci finansowo. Może tak się zdarzyć. Po trzecie, modlitwę. Czy jesteśmy hojni w naszych modlitwach? Czy obracają się one wokół nas i naszych potrzeb? Czy może sięgają trochę dalej? Czy rozrzucamy je, obdarowując nimi innych ludzi? Czy trzymamy je tylko dla siebie? I czy w ogóle modlimy się? Czy może jesteśmy skąpi nawet w tym, ile czasu staramy się spędzać z Bogiem w modlitwie? Jakbyśmy modląc się mieli więcej stracić niż zyskać. Rozrzucaj swoje modlitwy, a po jakimś czasie zobaczysz, jak wiele przyniosło ci to korzyści. A jeżeli nie wiesz, o co się modlić, to my ci tutaj powiemy, bo naprawdę dużo dzieje się w naszym Kościele. Zresztą jak to słyszymy co tydzień przy różnych prośbach modlitewnych. A wiele rzeczy wciąż nie zostaje wypowiedzianych. Stoimy przed olbrzymimi wyzwaniami jako zbór. Chociażby związanymi z tą budową, no właśnie, którą planujemy. I modlitwa jest niezbędna, jeżeli ma się nam to udać. A jeżeli wiesz, o co się modlić, to dlaczego się nie modlisz? W tym wszystkim musimy oczywiście pamiętać, że nasza rozrzutność ma być mądra. Więc jeżeli chcemy dobrze wykorzystać tę okazję, jaką jest życie, to nie tylko mamy być rozrzutni, ale mądrze rozrzutni. Bo to przecież nie sztuka pozbyć się wszystkiego, co mamy, ale zrobić to bez sensu. Nie chodzi o to, żebym wysypał do wody cały mój chleb, a potem nie miał czego położyć na talerzu. Nie chodzi też o to, żebym postawił wszystko na jedną kartę. Czy to będzie jedna konkretna osoba, w którą będę inwestował przez całe życie? Czy może stwierdzę, że teraz przeznaczę wszystkie moje siły na na przykład ewangelizację poprzez sport, a kiedy spotkam kogoś w zupełnie niesportowych okolicznościach, to nie znajdę już dla niego czasu, chociaż będzie chciał usłyszeć ode mnie Ewangelię. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, bo ta karta może się okazać niewypałem. Jak przeczytaliśmy w drugim wersecie, rozdziel dział między 7, a nawet między 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście przydarzy się na ziemi. Nie wiesz, co będzie. Nie wiesz, która z tych inwestycji twojego czasu, pieniędzy, modlitw czy czegokolwiek innego się zachowa, a która nie. Dlatego mówimy równocześnie o rozrzutności i mądrości. Rozrzucaj to, co masz, ale rób to mądrze. Jeżeli zatrzymasz wszystko dla siebie albo pozbędziesz się tego w głupi sposób, to nie wykorzystasz zbyt dobrze twojego czasu tutaj na ziemi. Twoje życie zleci, a po fakcie już nic z tym nie zrobisz. Więc po pierwsze, mądra rozrzutność. Po drugie, solidna wytrwałość. Wersety 3-6. O ile mądra rozrzutność może brzmieć paradoksalnie, to solidna wytrwałość chyba nikogo nie zdziwi. One tak raczej naturalnie idą w parze. I werset trzeci może nas nieco wybić z rytmu. Gdy chmury są pełne, na ziemię spada deszcz, a drzewo tam leży, gdzie padło. Na północ lub na południe. O co chodzi? Czego mamy się z tego nauczyć? Mamy tu jakąś obserwację dotyczącą świata naturalnego. Jak chmury są pełne, to pada deszcz. Jak drzewo się przewróci, to leży tam, gdzie upadnie. Jeżeli spróbujemy temu przypisać jakieś głębsze znaczenie, to możemy się strasznie skołować przy tym. Jak poczytamy do tego komentarze biblijne, to okaże się, że każdy komentator ma inny pomysł na to, co kaznodzieja usiłuje przekazać przez te leżące drzewa. I tutaj już naprawdę najróżniejsze rzeczy natrafiają w komentarzach. Dlatego też radziłbym się nad tym nie rozdrabniać i nie szukać podwójnego znaczenia w tym wersecie, a raczej zastanowić się nad tym, jaką rolę spełnia względem reszty tekstu. I w kolejnym wersecie czytamy przecież: kto zważa na wiatr, nie będzie siał. Kto śledzi bieg chmur, nie będzie żał. Wiatr przewraca drzewa i leżą tam, gdzie upadną. A chmury dają deszcz we właściwym czasie. Jeżeli będziesz się na to oglądać, to nigdy nie będziesz siać. A jak nie będziesz siać, to nie pozbierasz tego, co powinieneś był posiać. Oznacza to, że musimy być wytrwali. Jeżeli nasze działanie będzie zależne wyłącznie od okoliczności, to nigdy nic nie osiągniemy. Wiatr wieje, w porządku. Pada deszcz? No trudno, zrobię swoje. Nie mogę czekać na idealny moment, bo takiego momentu nie będzie. Nie mogę się poddawać przy byle przeciwności, bo wtedy nic nie osiągnę. Muszę być wytrwały, jeżeli mam dojść do jakiegokolwiek celu. Na przykład zaczęliśmy tą szkołę sztuk walki, wspominaliśmy na konferencji zboru i nie wszystko wyszło tak, jakbyśmy chcieli. Natrafiliśmy na przeszkody, których się nie spodziewaliśmy. Czy to znaczy, że mamy się poddać? Tylko dlatego? Może to być jakaś przesłanka do porzucenia projektu czy jakiejś takiej reorganizacji, ale sam fakt istnienia trudności dowodzi tylko i wyłącznie tego, że coś robimy. Gdybyśmy nic nie robili, nie natrafilibyśmy na żadne przeszkody. Nigdy. Ale wtedy niczego byśmy nie posiali, ani nie zebrali. I to tyczy się wszystkiego, co robimy. Nie pozwól, żeby zniechęciły cię okoliczności. Zrób to, co masz do zrobienia. W przeciwnym wypadku będziesz przepuszczać okazję za okazją i nigdy niczego nie osiągniesz. Również piąty werset może nas trochę skołować. Jak nie znasz drogi ducha do płodu w łonie brzemiennej, tak nie poznasz dzieła Boga, który czyni wszystko. Można się mu przyjrzeć pod kątem obrony życia nienarodzonych dzieci, bo wynika z niego, że ludzki płód ma ducha, a więc powinien być traktowany jak człowiek, a nie jak zlepek komórek, który stanowi część ciała kobiety, po prostu. Nie wiemy kiedy, ani w jaki sposób duch pojawia się w płodzie, ale wiemy, że dzieje się to jeszcze w łonie matki. No i świetnie, że możemy to wydedukować z tego wersetu, ale czy jest on w tym tekście, żeby przekierować naszą uwagę na walkę z aborcją? Mi się wydaje, że nie. Ten fragment służy do zobrazowania czegoś w kontekście dzisiejszego tekstu. Na przykład tego, jak ograniczona jest nasza wiedza. Mijają nie tylko kolejne wieki, ale i tysiąclecia, a my wciąż nie znamy odpowiedzi na postawione w nim pytania. Nie wiemy, w jaki sposób duch pojawia się w płodzie. Wciąż jest więcej rzeczy, których nie wiemy, niż wiemy w ogóle, jakby się przyjrzeć naszej rzeczywistości. A skoro tak, to nie zrozumiesz i nie przewidzisz wszystkiego, co Bóg robi na świecie. Nie wiesz też tego, czy to, co sobie zaplanujesz, ci się uda, czy nie. Dlatego też to, co robisz, musisz robić nie tylko wytrwale, ale i solidnie. Czytamy, siej swoje ziarno z rana, nie daj rękom odpocząć do wieczora, bo nie wiesz, co się podzieje, to powiedzie. To czy tamto, czy też w obu przypadkach uda się tak samo. Więc mamy tu obraz rolnika, który ma do obsiania pole. Nie powinien z tym czekać do wieczora, bo nie wie, co z tego, co ma do zrobienia, mu się uda, a co nie. Jeżeli powiedziałby sobie, dzisiaj przez cały dzień będę się obijał, a wieczorem wyskoczę na chwilę na pole i posieję ziarno, to może na przykład okazać się, że po drodze coś się wydarzy i nie będzie mógł zrobić tego wieczorem, tylko w nocy. A kiedy już weźmie się za to nocą, to akurat rozpęta się burza. I chociaż miał mnóstwo czasu wcześniej, to nie uda mu się oprzeć pola, chociaż to sobie zaplanował. Więc jest takie żartobliwe powiedzenie, co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego. Tymczasem w życiu może się okazać, że jak nie zrobisz czegoś dziś, to potem już też tego nie zrobisz. Nie wiesz, co się uda, a co się nie uda. Wykorzystaj czas, który masz teraz, bo czas, który będziesz mieć później, może się okazać niewystarczający. Stąd właśnie mówimy w tym punkcie nie tylko o wytrwałości, ale i o solidności. Bo można pracować nad czymś długo i ciężko, ale robić to niedbale i bez żadnego sensownego pomysłu. Nie bądź solidny, a zmarnujesz mnóstwo czasu, nie robiąc niczego dobrze. Ale jeżeli chcesz wykorzystać okazję na to, żeby zrobić coś sensownego w twoim życiu, to podchodź do tego, co robisz solidnie i wytrwale. Więc to było drugie, a solidna wytrwałość. I po trzecie, radosna odpowiedzialność. Wersety 7-10. I te wersety 7-10 pokazują nam pewien kontrast, jaki tworzy cieszenie się życiem i odpowiedzialność za to życie. Dobrze jest cieszyć się słońcem, jak napisał kaznodzieja, i dobrze jest cieszyć się dobrymi dniami. Ale robiąc to, trzeba pamiętać, że czasami niebo będzie pochmurne, a nasze dni będą złe. Tak więc ciesz się z tego, co dobre, ale ciesz się odpowiedzialnie, ze świadomością, że nie jest ci to dane raz na zawsze. Dla kaznodziei jest to plan na całe życie. Czy żyjesz długo, czy krótko, ciesz się tym, co masz, to jest dobre. Ale pamiętaj przy tym, że w przyszłości spotka cię jeszcze wiele rzeczy, które kaznodzieja nazywa marnością. Ta perspektywa pomaga nam nie zachłysnąć się radością. To, że teraz jest mi dobrze, nie znaczy, że zawsze tak będzie. Cieszę się z tego, ale cieszę się odpowiedzialnie, starając się być przygotowanym na przyszłe trudności. Na przykład dostałeś podwyżkę i zamierzasz się nią cieszyć ze wszystkich sił. Przeznaczasz ją całą na zabawy i zachcianki, chociaż może się okazać, że za miesiąc stracisz pracę i zostaniesz bez pieniędzy. Wtedy ta gotówka ekstra, którą można było odłożyć, bardzo by ci się przydała. To jeśli chodzi o portfel, ale najważniejsze w tym wszystkim jest nasze serce, które nie powinno zbytnio się przyzwyczaić do tego, że jest dobrze, miło i przyjemnie. Bo kiedy dobrze, miło i przyjemnie się skończy, to serce może się nie pozbierać. W ten sposób dochodzimy do kulminacyjnego fragmentu, w którym kaznodzieja zwraca się do ludzi młodych. Przeczytam te 2 ostatnie wersety. Ciesz się, młody człowieku, w czasie swojej młodości. Korzystaj z radości serca, póki ona trwa. Idź, dokąd wzywa cię serce lub dokąd wiodą oczy. Wiedz jednak, że za to wszystko Bóg cię zawezwie na sąd. Nie skupiaj uwagi na troskach, pokonuj słabości ciała, bo młodość też w swym rozkwicie jest marnością. I zanim przejdę do sedna, chciałbym zwrócić uwagę na strukturę tych 2 wersetów. Najważniejsze jest w środku, ale spójrzmy na to, co jest dookoła. Najpierw, młody człowieku, ciesz się życiem i rób to, na co masz ochotę, cokolwiek to jest. A na koniec, panuj nad sobą i skup się na tym, co naprawdę ważne i pamiętaj, że młodość wcale nie jest taka świetna, jak ci się wydaje. Mamy tutaj takie dosyć nagłe przejście. Co sprawia, że młody człowiek, zamiast poświęcić się temu pierwszemu, ma wybrać to drugie? Jego odpowiedzialność przed Bogiem, to, co jest w środku. Ciesz się życiem i rób to, na co masz ochotę, ale pamiętaj, że odpowiesz za to przed Bogiem. Przyjdzie taki dzień, że umrzesz. Naprawdę umrzesz. Może wpadniesz pod samochód, może pokona cię jakaś choroba, może starość i umrzesz. 100% ludzi umiera. Sama śmierć nie byłaby taka straszna, gdyby nic po niej nie było. Ale jak czytamy w liście do Hebrajczyków 9:27, zgodnie z postanowieniem, ludzie raz umierają, a potem czeka ich sąd. To znaczy, że po śmierci całe twoje życie zostanie osądzone przez Boga. Jako chrześcijanie wierzymy, że zostanie osądzony przez Boga w osobie Jezusa. Tak więc staniesz przed Jezusem, a On będzie znał całe twoje życie. Wszystkie szczegóły, nawet te, o których myślisz, że nikt się nie dowie. Nie tylko to, co zrobiłeś, ale też dlaczego to zrobiłeś i co wtedy myślałeś. Okaże się wtedy, że twoje życie było pełne grzechu. A grzeszny człowiek nie może podobać się Bogu. Musi zostać potępiony. Jak czytamy w liście do Rzymian 6:23, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale przecież nie tylko ta śmierć, po której idziesz na sąd. Bo gdyby tak było, to po co Jezus miałby cię jeszcze sądzić po śmierci? Mówimy o jakiejś innej śmierci. Karą za grzech jest też druga śmierć, która polega na byciu wtrąconym na zawsze do piekła. Oznacza to wieczne, nieprzerwane cierpienie, przy którym cokolwiek spotkało cię w tym życiu, to drobnostka. Jeżeli nie potraktujesz tej sprawy odpowiedzialnie, to po tobie. Na szczęście Bóg przygotował ratunek dla tych, którzy zechcą po niego sięgnąć. Tym ratunkiem stał się dla nas ten sam Jezus Chrystus, który ma nas osądzić. On, będąc Bogiem, stał się człowiekiem i jako człowiek nigdy nie zgrzeszył. W przeciwieństwie do wszystkich z nas. Nikomu innemu się to nie udało. Jezus, będąc czystym, pozbawionym grzechu człowiekiem, miał prawo wziąć na siebie karę pozostałych ludzi, naszą karę, i ponieść śmierć nie za swoje, a za cudze grzechy. Kiedy umarł na krzyżu, a następnie zmartwychwstał, otworzył w ten sposób dla każdego z nas możliwość pojednania się z Bogiem. Żeby to zrobić, trzeba uwierzyć Jezusowi. To znaczy zaufać Mu i całkowicie Mu się oddać. To On musi być Panem twojego życia, a jako Jego Pan ocali je. Kiedy twoje życie się skończy, staniesz przed Nim już nie jako ktoś, komu należy się wieczna męka, ale jako ktoś, kogo karę wziął na siebie Chrystus. I w ten sposób usprawiedliwił go ze wszelkiego zła, jakie kiedykolwiek popełnił. Mówimy o zupełnie czystej karcie. Tak więc ciesz się życiem, pamiętając o czekającym cię sądzie, ale jeżeli naprawdę chcesz się przygotować na ten sąd, to musisz uwierzyć Jezusowi. To najbardziej odpowiedzialna decyzja, jaką możesz podjąć. Bóg dał ci jedną, jedyną okazję do tego, żeby uratować się przed sądem i ocalić swoje życie. Naprawdę szkoda byłoby ją zmarnować. Wykorzystaj ją, dopóki jeszcze masz taką szansę. Możesz na tym tylko wygrać, a przegrani skończą w piekle. Teraz już na sam koniec, jakby wracając do tego tekstu, te ostatnie dwa wersety, podsumowałbym w taki sposób. Najpierw ciesz się życiem i rób to, na co masz ochotę. Ale pamiętaj o sądzie. A jeżeli pamiętasz o sądzie, to skup się raczej na tym, żeby pokonywać swoje słabości i żyć tak, żeby podobać się Bogu. I wychodząc już poza ten tekst, kiedy już zrozumiesz, że to nie wystarczy, że twoje wszelkie starania nie są w stanie ocalić cię przed tym sądem, nie są w stanie sprawić, że będziesz czysty i bez grzechu i będziesz podobać się Bogu, zaufaj Chrystusowi, a On cię uratuje. I będziesz żyć inaczej niż do tej pory, nie ze strachu przed sądem, ale ze wdzięczności za ratunek. Więc podsumowując, jak wykorzystać naszą okazję? Przez mądrą rozrzutność, przez solidną wytrwałość, przez radosną odpowiedzialność. To jakieś rzeczy czy myśli, które mogą nam trochę zobrazować, jak żyć po prostu dobrze tutaj, w upadłym świecie. Jak nie zmarnować naszego życia. Ale przede wszystkim, jeżeli chcesz wykorzystać tą okazję, to uchwyć się Ewangelii. Bo bez Ewangelii nie ma dla ciebie żadnej nadziei, żadnego ratunku, żadnego sensu, niczego. A jedynie wieczne potępienie. A jak już masz Ewangelię, to te zasady mają bardzo mocne zastosowanie w swoim życiu. Te pozostałe, o których mówiłem. Pomodlę się na koniec. Panie, dziękujemy Ci za ten ratunek, który nam przygotowałeś. Dziękujemy Ci za to, że naprawdę dałeś nam okazję, żebyśmy mogli być ocaleni, żebyśmy mogli zacząć życie z Tobą jako Twoje dzieci, jako ludzie, którzy są czyści i bez żadnej winy. Nie dlatego, że udało nam się doprowadzić nasze życie do takiego punktu, w którym tak świetnie nam idzie, że nie grzeszymy i robimy wszystko dobrze, ale dlatego, że Jezus nas oczyścił, że On wziął na siebie naszą karę. I dziękujemy Ci za to. I proszę Cię, Panie, o wszystkich, tak jak tu jesteśmy, żeby każdy z nas mógł uwierzyć w Twojej Ewangelii, żyć z Tobą i być oczyszczonym. I wtedy też, żebyśmy potrafili stosować te pozostałe zasady i po prostu żyć dobrze. Być mądrze rozrzutnymi, być solidnie wytrwałymi, być radośnie odpowiedzialnymi. Niech Tobie będzie chwała. Amen.